Chwała i dzięki naszemu Bogu za to, że mamy te kosztowne pieśni i nie tylko je śpiewamy, ale możemy przyjmować do serca to, co jest w tym wyrażane. O, jak kosztowna ta wieść, która wypełniamy serce i w każdej godzinie uspokajamy serce. Tak, to możemy powiedzieć. Wczoraj, dzisiaj i na zawsze pozostanie niezmiennym Jezus Chrystus i ciągle ten sam, taki, jakim był od wieków. My wiemy, że królowie przychodzą i odchodzą i potężni się podnoszą i stają. Ale jedno pozostanie, to jest nasz Bóg. Jeden pozostanie nasz Bóg. Wczoraj, dzisiaj, na wieki On się nie zmienia. On nie zmienia także swego słowa, które wypowiedział od samego początku. I za to jesteśmy tak wdzięczni. Ludzie czasami muszą swe słowa, swe mniemania zmieniać, ale Bóg nie potrzebuje zmieniać swego słowa i także swego mniemania nie potrzebuje zmieniać, bo On od początku wie, co przyjdzie i aż do naszych dni. Jesteśmy tak, cieszymy się, że to możemy z łaski wiedzieć. Chciałbym, zanim będziemy się modlić, przeczytać z proroka Izajasza z 51 rozdziału od wiersza 4. Tutaj są te kosztowne słowa wypowiedziane przez Boga. Ten mąż Boży musiał to wypowiedzieć, co Bóg mu położył, podał. To były służby Pana. Ten Izajasz był w służbie dla Pana i musiał wypowiedzieć tylko to, co Bóg mu nakazał. Izajasz 51 od wiersza 4 tutaj mówi: zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie. Bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość. Moje zbawienie nastaje, a moje ramiona będą sądzić ludy. Wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej mieszkańcy poginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja sprawiedliwość nie ustanie. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, w którego sercu jest zakon. Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Bo jak szatem pożre ich mól i jak wełnem pogryzie ich robak, lecz moja sprawiedliwość trwać będzie wiecznie, a moje zbawienie z pokolenia w pokolenie. Możemy tylko amen powiedzieć na to Słowo Boże. Ja myślę, drodzy bracia i siostry, przyjaciele i kimkolwiek jesteśmy, my chcemy rzeczywiście słuchać tylko tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. I w tych dniach wielu chce coś powiedzieć, czy chce czymś być i chce mieć coś do powiedzenia, ale Bóg już w tamtych dniach troszczył się o to i przemówił do swego ludu. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty ludu, w którego sercu jest zakon. Drodzy bracia i siostry, my wiemy, w tamtych dniach to już może było jak w naszych dniach, ale Bóg troszczył się o swój lud. On mówił do niego, do nich, dawał im wskazówki, co mieli czynić. I my możemy powiedzieć, to samo jest i w naszych dniach. Bóg troszczy się o tych swoich. Może byli małą garstką, resztką, ale Bóg zatroszczył się. Może byli wyśmiewani, wyszydzani i lekceważeni, ale On mówi do nich, nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska. Naturalnie, lud Boży był zawsze w mniejszości i tak to może pozostanie aż do końca. Ale gdy Bóg mówi, nie bójcie się lżenia ludzi, nie lękajcie się ich pośmiewiska, drodzy, wtedy to słowo ma swą płatność. Wtedy i my nie potrzebujemy się bać i nie potrzebujemy się trwożyć, bo wiemy, że Bóg jest Bogiem i pozostanie Bogiem. On zatroszczył się o tych swoich, troszczył się wcześniej i późno. Może powiemy, że to było tylko w Starym Testamencie, ale drodzy, to samo jest i w Nowym Testamencie. My, gdy może czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, tam mówi nasz Pan bezpośrednio od pierwszego wiersza. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Czy nie jest to już wspaniałą obietnicą, przyrzeczeniem i pocieszeniem? Tak, w Starym Testamencie Bóg troszczył się i także w Nowym Testamencie się troszczy. I gdy troszkę dalej będziemy czytać, tutaj w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale od wiersza 27. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Czy nie jest to cudowne? To jest powiedziane w Nowym Testamencie. I dlatego, drodzy, dlatego, że On nam swój pokój pozostawił i włożył go w nasze serca, dlatego możemy być wdzięczni i możemy być szczęśliwi. Możemy spolegać na tym słowie. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Tak, w cóż dzisiaj mamy ufać i wierzyć? Jak już powiedziałem, są jakieś partie, są ludzie, wielce wykształceni nauczyciele i przywódcy i tak dalej, ale nie ma spolegliwości na nic. To jedyne, na co może spolegać lud Boży, to jest na pomoc Bożą. On to przeprowadzi. On to zawsze czynił, drodzy. On zawsze troszczył się o swój lud i to było mi wielkim i ważnym, że On to tutaj tak powiedział, nasz Pan. I ja wierzę, że On jeszcze więcej powiedział. On powiedział w 15 rozdziale od wiersza 18. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Tak, czy nienawidzili Go? Możemy powiedzieć rzeczywiście. Może bardziej niż kogokolwiek innego. Ale we wszystkich tych, czy we wszystkim tym wypełnił to, co było mu postanowionym i powierzonym. I także my możemy to wykonywać i wypełniać to, co nam przez Boga zostało podane, położone. I Bóg niechby darował nam łaski i także w tej godzinie niechby Jego pokój, Jego radość, Jego duch w nas panował. Niechby On nadal do nas mówił przez swoje drogie i święte słowo. Ja chciałbym jeszcze może powiedzieć, że wygląda to tak, widzimy te rzeczy, które na nas przychodzą i co w świecie się dzieje, ale lud Boży może być pocieszony, spokojny w swoim Bogu. Mogą się cieszyć, dlatego iż wierzą, że są schronieni. I ja ostatnio czytałem w kazaniu brata Branhama. On mówi, że my wszyscy musimy z tej ziemi odejść. Jeden wcześniej, drugi później musimy odejść. Ale on mówi, trzymajcie się Słowa Bożego. Tak. To jest naszym tym jedynym, czego możemy się trzymać. Jego słowo nie może zawieść. To, co on wypowiedział, to jest tak i amen. I to bardzo mnie dotknęło i ja wierzę, że my wszyscy przyjmujemy te słowa do serca. Słuchajcie mnie. Słuchajcie mnie, ludu mój. I tak, słuchajcie. Ludzie szybko słuchają innych, ale w większości nie chcą słuchać tego, co Bóg mówi. Tak to było już, gdy nasz Pan chodził po ziemi. Tak to było w każdy czas. Ale chwała i dzięki Panu za to, że nasze ucho możemy ku Niemu zwrócić, nasz słuch i także w tych godzinach. Chcemy Go prosić, aby On raczył nam darować łaski do mówienia i także łaski do słuchania w tych godzinach. My przyszliśmy, aby być na nowo posileni przez Niego i wierzę z pewnością, że wszyscy przyszliście nie tylko po to, abyście tu byli, ale jest to z pewnością. Z pewnością jest głód, pragnienie i tęsknota w sercach waszych i to Bóg zaspokoi. Wierzmy to z całego serca. On jest w stanie nasze tęsknoty, nasz głód i pragnienia zaspokoić. Jemu chwała i cześć. Powstańmy teraz do wspólnej modlitwy. Wierny Boże, dziękujemy Tobie z głębi serc naszych za ten czas łaski i także za te godziny łaski. Dziękujemy Tobie, wierny Boże, za to, że możemy przystąpić przed Twoje oblicze jako lud Twój. Dziękujemy za wszystkich braci i wszystkie siostry, za wszystkich, którzy tu przybyli i w tym dniu, w ten weekend. Racz Ty mówić do nich, racz im powiedzieć to, co jest potrzebne. I nam wszystkim, Panie, my potrzebujemy Twego słowa, potrzebujemy, abyście się objawił, abyście się oznajmił tak, jak Ty zawsze to czyniłeś. Panie, jesteśmy Tobie tak wdzięczni za to, że nas nie zapomniałeś, ale że wybrałeś nas, że już z nami mówiłeś i do nas mówiłeś i nadal będziesz mówił, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Wierny Boże, proszę Ciebie, pobłogosław mego brata, który będzie przynosił Twe słowo. Pobłogosław i nas, którzy możemy słuchać. Pomóż nam w tych dniach potrzeby. Widzimy, że te potrzeby są między ludami, narodami, ale widzimy i Twój lud izraelski Ty zgromadziłeś i Twoją oblubienicę wyprowadzasz, że wszystkich ludów, języków i narodów. Ty, Panie, jesteś tym, który Twe słowo wypełnia. Tak, jak to przyobiecałeś. My uwielbiamy Ciebie i teraz, wierny Panie, bądź z nami. Pobłogosław nas w tych godzinach. My potrzebujemy Ciebie więcej i więcej. To jest naszą głęboką modlitwą, naszym pragnieniem. W imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy. Chwała i dzięki Panu za ten przywilej, że możemy tutaj być na nowo, że i gdy ta ostatnia pieśń była śpiewana, musiałem pomyśleć na to, że ta melodia w przebiegu lat się zmieniła. I potem przyszła mi ta wspaniała myśl, cudowna myśl. U Boga pozostaje wszystko zawsze przy starym. Tak jak to nasi bracia w Jeruzalemie, albo w Efezie, Koryncie, albo gdziekolwiek to było. Tak jak oni słyszeli to słowo, tak i my słuchamy dzisiaj. W tym absolutnie się nic nie zmienia. W tym, co pochodzi od Boga. Ludzie mają zawsze nowe pomysły, ale w Królestwie Bożym możemy w pełni z tego zrezygnować. Wiecie, na tym miejscu otrzymaliśmy jedno od Boga przekazane i to jest Jego Słowo. Aby to szczególnie na świeczniku postawić. Jesteśmy wdzięczni za to, że otrzymaliśmy taki stosunek do Słowa Bożego. To nie jest jakiś przymus, który na siebie wkładamy, ale głębokie pragnienie i łączność z głębi serca sprawione przez Ducha Świętego. Każdy, kto z nasienia Słowa i przez Ducha został znowu zrodzony, ma tą łączność przez Ducha ze Słowem. Inaczej się nie da. To jest boska łączność, którą mamy. I wiecie, że czynimy przeżycia z Panem i pragnęlibyśmy, aby one były częściejsze, żeby były częściej. W maju mieliśmy kilka zgromadzeń w Paryżu i w Mediolanie i w Salzburgu i Zurychu. Wszędzie Pan działał i my jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że czas łaski jeszcze nie przeminął. To, co ludzie sobie myślą, którzy naprawdę z całą powagą twierdzą, że czas łaski przeminął, tego jeszcze się nie mogłem dowiedzieć, co oni sobie myślą. Wyobraźcie sobie, że czas łaski by rzeczywiście już przeminął. Wtedy już dzisiaj musielibyśmy zacząć krzyczeć do gór i pagórków, przykryjcie nas i padnijcie na nas. Ludzie czasem nie wiedzą, co mówią. I wygląda na to, że nie mają jakiegoś czasu, czy nie biorą sobie czasu, aby pomyśleć o tym. I zanim krótko przejdziemy do rozpatrywania słowa, nie do kazania, nie jestem cieleśnie w dobrym stanie, ale godzina biblijna, nic nie jest nam bardziej potrzebnym niż być umocnionym w Słowie Bożym. Ciągle znowu. I to napełnia mnie bólem, gdy słyszy się, że ludzie oddalają się od Słowa, odwracają się od Słowa i idą za różnymi interpretacjami. To jest zawsze bólem. I stawia sobie człowiek pytanie, czy nie głosiło się dość wyraźnie, czy czego zabrakło. Ja należę do tych, którzy ciągle znowu badają się przed obliczem Bożym, się badają, od czego to zależy i dlaczego tak jest. I wspólnie musimy wyznać i przyznać, że Słowo Boże słyszeliśmy w jasności i czystości i prawdzie. I gdy Pan wtedy po swoim działaniu stwierdził, że ludzie go już nie zrozumieli i odwrócili się. Paweł musiał tego samego doświadczyć. On powiedział, oni wszyscy mnie opuścili i nikt nie stał mi u boku podczas zwiastowania Ewangelii. I potem są takie czasy, jakie mamy dzisiaj i z pewnością takie czasy były też już wcześniej. Ci jedni twierdzili, że zmartwychwstanie już się odbyło. Ci inni mówili, że Dzień Pański już nastąpił i tak dalej. Paweł i apostołowie ciągle znowu musieli korygować i my jesteśmy wdzięczni za to, że oni to uczynili, bo ta korektura służy nam dzisiaj ku dobremu. Gdyby tych problemów i pytań, gdyby tego nie było w pierwotnym zborze, ale dopiero dzisiaj, wtedy nie mielibyśmy w ogóle odpowiedzi na to. Ale dzięki Bogu zawsze mamy oboje i pytania, i także te odpowiedzi na to. I za to jesteśmy wdzięczni. W Szwajcarii mieliśmy wspaniałe przeżycie. W niedzielę wieczorem, można by powiedzieć tak, w niedzielę wieczorem po zgromadzeniu w Zurychu byłem zaproszony do braci i sióstr i tam był problem, potrzeba w tym domu, prawdziwa potrzeba, nie tylko ziemska, ale rodzaju duchowego. I gdy jest potrzeba i wołamy do Pana, wtedy On przychodzi. Ale to nastawienie tego brata, muszę się troszkę uśmiechnąć, ale to nastawienie było tak biblijnym i gruntownym, że Bóg musiał odpowiedzieć, Bóg musiał pobłogosławić, musiał uzdrowić, że Bóg musiał objawić swoją moc. Wiecie, zawsze rozchodzi się o nasze nastawienie. Można kaznodzieję słowa zaprosić do domu, stawiać mu pułapki, aby to czy tamto, cokolwiek człowiek ma w zamiarze, ale można też kogoś zaprosić w tej świadomości, że gdy on przyjdzie, wtedy Pan także przyjdzie. I gdy Pan przyjdzie, wtedy przyjdzie uzdrowienie, uwolnienie, ratunek i błogosławieństwo. I tak to było w tą niedzielę wieczór w Zurychu. Ten brat, który oboma stopami stoi pośrodku życia, naprawdę w środku życia stoi, powiedział: bracie Frank, mamy tydzień za nami, gdzie pościliśmy, modliliśmy się, jesteśmy w wielkiej potrzebie, moja żona ma epilepsję, padaczkę i inne rzeczy były jeszcze wyliczone i już się po prostu nie dało, już to dalej nie szło. Ale on powiedział: ja wiedziałem, że gdy ty przyjdziesz do naszego domu, wtedy nastanie taki odwrót i będzie dane uzdrowienie i wszystko, co do tego należy. Byłem upokorzony przez takie nastawienie, ale użyłem to miejsce Biblii. Kto was przyjmuje, ten mnie przyjmuje i kto was słucha, ten słucha mnie. I to biblijne nastawienie, potwierdzam to, powtarzam to, to biblijne nastawienie może zdziałać cuda, może poruszyć ramię Boże. I jak widzieliśmy, może mieć w skutku to, że nie tylko uzdrowienie, ale Duch Boży w tak potężny sposób był obecny, że ludzie bez tego, żeby było to zażądanym, że po prostu upadli na kolana, zaczęli się modlić i obecność Boża była rzeczywiście potężnie tam obecna. Młodzi ludzie, którzy nigdy się nie modlili, nagle po prostu zaczęli i we łzach, mocno uchwyceni we łzach Bogu dziękowali. I możemy powiedzieć, że wszystkim stało się zbawienie. Myślę, że było nas tam około 20 osób. Bracie Tryspel, ty byłeś także tam. Około 20 osób nas było. Ale byliśmy tak wdzięczni za to, co Bóg uczynił. I we mnie wzrosło naturalnie to pragnienie, aby ten przełom, którego sobie życzymy, abyśmy wspólnie z Bogiem dożyli tego przełomu, gdzie już nie musi być popychane coś, ale gdzie jest się prowadzonym, pędzonym przez Ducha Świętego, gdzie wytryskuje to źródło. I ten brat złożył świadectwo bezpośrednio i powiedział: bracie Frank, i powiedział: przed tygodniem, użyłem tu moich słów, widziałem się zapędzonym wróg, widziałem przede mną te dwie drogi, z lewej tą szeroką drogą, z prawej strony tą wąską drogą. I ja próbowałem iść tą środkową drogą między tym i nagle stwierdziłem, że to się nie da. I teraz nadszedł ten dzień i ta godzina, dzień zbawienia i błogosławieństwa. Jesteśmy Panu bardzo wdzięczni za to. I co mnie w każdym przypadku wstrząsnęło, to było to, że on powiedział, wiesz, już od lat chodzę na zgromadzenia w Zurychu. I znowu mnie to uchwyciło i pomyślałem, czy to zależy od tego zgłoszenia, zwiastowania, gdyby tylko raz przyszedł, dobrze, ale od pewnego czasu, kilka lat chodził i złożył to świadectwo, że nie dożył jeszcze Boga. Ja pytam dzisiaj po prostu, kto Boga jeszcze nie dożył? To nie może być przecież zależnym od zwiastowania. Nie może to być od Boga zależnym. To może tylko być zależnym od tego naszego, od tej naszej zgodności, od naszego ja. Musi wybić godzina dla każdego. Nie można po prostu przyjść, kiedy się chce może. Ale jest bo jest napisane, że nikt nie może do mnie przyjść, chyba że Ojciec pociągnie go wpierw. My możemy przyjść do zboru, ale do Chrystusa i uczynić to przeżycie z Bogiem, do tego należy coś więcej. Naprawdę w najgłębszej głębi przez Ducha Bożego być uchwyconym i po takich godzinach i zgromadzeniach, za takimi zgromadzeniami i godzinami tęsknimy. Mieliśmy pouczenie, jakiego nie ma, porównywalnego nie ma na ziemi. To mówię nie z powodu mnie, ale z powodu prawdy i to będzie prawdą przed tronem sędziego w tamtych dniach. Ale istnieją inni, którzy szybciej zdecydowali się na ten krok do Boga i może dożyli Boga więcej niż to dotychczas z nami jest ten przypadek. Bóg wszystko już przygotował i nie tylko przyobiecał, ale także darował to. Gdyby Bóg tylko przyobiecał, wtedy musielibyśmy prosić i żebrać i nie wiedzielibyśmy, kiedy to przyjdzie i czy przyjdzie. Ale gdy Bóg przyobiecał, dał obietnicę według słowa z Pisma, jakże On nie miałby nam dać wszystkiego? On nam wszystko darował. Ale my musimy to w wierze przyjąć i Panu ufać, aby to w nas i przez nas mogło się objawić. Każde Słowo Boże jest absolutną prawdą. I na każde słowo, za każdym słowem stoi Bóg. I On czeka, aby w Tobie i we mnie przez nas z łaski było to potwierdzone. Myślę, to było w Salzburgu. Czytałem to słowo z 3 Mojżeszowej 23 w łączności z tym świętem Przaśników i z tym świętym Zielonym Świąt, jak ten snop z pierwocin musiał być przeniesiony do kapłana i ten kapłan musiał wziąć ten snop i dokonywać obrzędu potrząsania tym snopem przed ludem i potem splótł razem z tym chlebem i to było wskazówką, że te kłosy, które raz stały same, pojedynczo zostały złączone, mianowicie przez żniwo, ale potem ten snop, już nie te kłosy pojedynczo stojące, ale zostały spojone, splecione razem. I drodzy, my wszyscy staliśmy jako pojedynczy, ten jeden tutaj, ten drugi tam. Gdy Bóg nas woła, wtedy jesteśmy spajani razem, ale potem przychodzi Duch ponad nas i wtedy jesteśmy złączeni razem, splecieni z sobą razem, spojeni. Tak jak członki ciała są ze sobą złączone, tak tam ten snop z pierwocin przed obliczem Bożym był spajany, pleciony. I to jest wskazówka, gdy żniwo jest zbierane, to nie tylko tak, że pojedyncze kłosy stoją dla siebie, ale ten snop, to spojone razem, to zostało jeszcze ze sobą razem przeplecione. Drodzy, to musi tak się stać z tym prawdziwym zborem żywego Boga. My nie jesteśmy tylko, powiedziałbym, prawie jakąś gromadą. To tutaj tak nie należy. Ale wiecie, co myślę? My chcemy przed obliczem Bożym tworzyć zbór, być tym owocem pierworodnym. To był ten snop z pierwocin. To nie było całe żniwo. Żniwo zostało zebrane, ale tutaj rozchodziło się o ten pierworodny owoc, o ten snop z pierwocin. Bóg ma ludzi, którzy należą do tej trzody pierworodnych. Nie tylko tych, którzy są zbawieni, ale którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, w zachwyceniu, w tej uczcie weselnej. Ta trzoda pierworodnych musi jak na początku być jednym sercem, jedną duszą, być ze sobą przepleciona razem, tak jak Paweł już w Dziejach Apostolskich 17 napisał: w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jesteśmy w nim, z nim złączeni i także między sobą przez łaskę naszego Boga. Czy czujecie się tak z Bogiem i ze sobą nawzajem złączeni? Czy jest ta głęboka łączność? Albo czy stoimy tylko tak obok siebie? Może trochę otarć i tak dalej. Nie, ze sobą w pełni przeplecieni, złączeni, połączeni. To było znaczeniem tego snopu z pierwocin, które przed Zielonymi Świętami było potrząsane tym. Wiemy, ten 50. dzień był tym Dniem Zielonych Świąt. Co czytamy w Nowym Testamencie, gdy ten Dzień Zielonych Świąt nastąpił? Znajdowali się wszyscy jednomyślnie zgromadzeni na jednym miejscu i to się stało, że szum z nieba, jak potężny wiatr, stąpił i oni wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Byli ze sobą, byli z Bogiem i ze sobą do głębi złączeni. To jest jedność w duchu, o którą Jezus nasz Pan prosił. Ta boska jedność, Ty we mnie, a ja w nich, abyśmy byli jedno. I to Bóg z pewnością na końcu dokładnie tak uczyni, jak to uczynił na początku. Ja nie mogę inaczej, jak Bogu tylko wierzyć. To nie byłoby dla mnie, nie miałoby dla mnie żadnej wartości, aby zwiastować słowo, gdybym nie wierzył z głębi serca. Wierzył, że z tego ostatniego rozbudzenia w tej ostatniej generacji, w tym ostatnim okresie czasu zboru, przez to ostatnie poselstwo Boże, będzie wywołany zbór, przygotowany i przyostąpiony, który będzie przyprowadzony oblubieńcowi na spotkanie. Gdybym nie był przekonany o tym, wtedy byłoby lepiej, gdybym w ogóle tutaj nie stał. Ale Bóg posłał poselstwo na ten czas i my czasami to już podkreśliliśmy, to odróżnia nas od wszystkich innych. To mówimy w pokorze. Tak jak wtedy przy pierwszym przyjściu Chrystusa były te różne kierunki religijne. One wszystkie się ugruntowały na tym i tamtym. Ale nagle przyszło prorocze poselstwo i wołanie rozległo się na pustyni. Głos i wszyscy, którzy byli gotowi słuchać, przyszli, przyjęli to, uwierzyli. I Pismo Święte mówi, oni dali się ochrzcić tym chrztem Janowym. Co to było? Ta godzina Boża wybiła, ten czas nadszedł, aby się wypełniło to, co przez usta proroka Izajasza zostało powiedziane w 40 rozdziale, w 3 wierszu i także i przez Malachiasza 3, wiersz 1. Ten dzień zbawienia nastąpił, ta droga została przygotowana, lud został zawołany i nagle rozpoczął się Nowy Testament i przybrał swój bieg. Teraz się to kończy. Teraz dochodzimy do końca nowotestamentowej historii zbawienia. I dlatego jesteśmy znowu w proroczym odcinku czasu, który się odróżnia od całego czasu sporu. Nie było innego odcinku czasu w przebiegu historii Kościoła, który miałby proroczy charakter. Było uczone, było głoszone, było ewangelizowane, było pisane i za to jesteśmy Bogu wdzięczni, bo wszystkie te przedchodzące ruchy i prądy były po to, aby nas przyprowadzić do teraźniejszego stanu. To nie mogłoby przyjść naraz. Bóg czynił przygotowania, tak jak już często w tych tłumaczonych kazaniach słyszeliśmy. Teraz dotarliśmy do tego punktu czasu, w którym ta historia zbawienia jest podsumowana i Bóg nam na to z łaski otworzył oczy i z wdzięcznością kładziemy wagę na podkreślenie Słowa Bożego w pełnym przekonaniu. I tutaj Bóg zna nasze serca i może je chętnie, nasze serca, nasze nerki badać i to oboje badać. Ze serca miłujemy Boga, ze serca miłujemy Jego drogie i święte Słowo. Niebo i ziemia przeminą ze wszystkimi wykładami i interpretacjami, ale Słowo Boże pozostanie na wieki. My wierzymy, że to Słowo jest w nas i że my w tym Słowie się znajdujemy. I jak już powiedziałem, my niesiemy to Słowo, a to Słowo niesie nas. Zachowujemy to Słowo, a to Słowo zachowuje nas. Co czytamy w tym liście? Dlatego, że moje słowo zachowałeś, ja zachowam Ciebie. Przed godziną pokusy czy doświadczenia, które przyjdzie nad całym kręgiem ziemskim, Bóg ma zbór słowa, tak jak Pan był tym słowem, które stało się ciałem. I te miejsca Biblii, które były napisane odnośnie Niego, się wypełniły. Tak to jest teraz i z nami. My potrzebujemy tylko cierpliwości. Cierpliwości nam potrzeba, aby osiągnąć te obietnice Boże. I to się stanie po wypełnieniu się Bożej woli. Ta godzina będzie musiała nadejść, gdzie już nie będziemy pytać i rozpaczać, ale przez prowadzenie Ducha Świętego rozpoznamy wolę Bożą. Nie potrzebujemy tego wiedzieć dzień przedtem. Nie trzeba o tym mówić, ale pod prowadzeniem Ducha tą wolę Bożą w zgromadzeniu, w tym dniu, w tej godzinie rozpoznać i wtedy także czynić. Także o to Bóg się zatroszczy. My już powiedzieliśmy, że ten odcinek czasu naszego pouczenia może być już prawie zakończony. Pytaniem jest tylko, czy to wszystko tak dalece zrozumieliśmy i daliśmy się uporządkować przez łaskę Bożą, żeby możemy zająć nasze miejsce i powiedzieć: Panie, ze mną możesz liczyć. Ja stoję do Twojej dyspozycji. Bóg chce takich ludzi z nas uczynić, którzy Jemu stoją do dyspozycji. I tym wspaniałym jest, że nie odczuwamy jakiejś potrzeby, aby coś wyjątkowego zwiastować, ale mamy tą potrzebę, aby zwiastować Słowo. I to Słowo, które było na początku, jest i teraz na końcu. I jak ono było skuteczne na początku przez wszystkich, którzy je przyjęli, będzie ono i na końcu skuteczne przez wszystkich, którzy je przyjęli. To Słowo potrzebuje Bożego potwierdzenia, nie jako Słowo, ale aby naszą wiarygodność także oznajmić, bo każdy może powiedzieć: ja wierzę. I gdy my przez tych setki społeczności wiary i miliony, miliardy ludzi idziemy i pyta się ich, czy wierzysz, to wtedy mówią: naturalnie wierzę, ale potem to przychodzi, w co wierzy ten dany człowiek i komu i w co, i to idzie tak dalej. Nie, gdy mówimy o wierze, wtedy myślę, że mówię o tej wierze, jak mówi Pismo. Nic innego. Myślę, że nasz Johannes Rau został zapytany, czy on jest jakoś ogólnie wierzącym, albo czy jest biblijnie wierzącym chrześcijaninem. I o tyle, co słyszałem, powiedział: jestem biblijnie wierzącym chrześcijaninem. Niechby tak było. Czegoż byśmy pragnęli więcej niż to? Ale tylko aby ukazać, że nawet w ludowym języku pomału jest czyniona różnica, która przed 20 laty nawet nie była do pomyślenia. Czy jesteś tylko ogólnie wierzący w tym sensie, jak wszyscy to myślą, albo czy jesteś biblijnie wierzącym chrześcijaninem? Tam ta różnica była uczyniona. Ach, oby Bóg darował łaski, aby ci biblijnie wierzący chrześcijanie, i do tych chcemy się zaliczać, to słowo chrześcijanin znaczy namaszczony, abyśmy jako przez Boga namaszczeni, Duchem Świętym wyposażeni, wierzący, mogli być wierzącymi takimi. To jest naprawdę tak. Gdy się chce to dokładnie wziąć według Pisma Świętego, nikt nie ma prawa nazywać się chrześcijaninem, jeżeli nie został namaszczony Duchem Świętym jak Chrystus. To jest tą konsekwencją. Możecie ją nazwać smutną albo radosną. Możecie określić, jak chcecie to. To jest tą ostatnią konsekwencją. To słowo chrześcijanin znaczy namaszczony, a to słowo namaszczony znaczy być namaszczonym Duchem Świętym. Piotr to o tym mówił, o Jezusie Chrystusie, który został namaszczony Duchem Świętym i wyszedł i czynił dobrze. I dlatego to imię Chrystus. I dlatego na końcu Bóg będzie miał zbór, który jest ugruntowany w Słowie. Duchem Świętym został namaszczony, aby jako ta boska jedność być spojonym. To jest po prostu koniecznym, nie tylko jako nauka, ale jako przeżycie. Wszystko, co Bóg w Chrystusie uczynił, to nie było tylko obietnicą czy nauką. To było wydarzenie, narodzenie, chrzest Duchem Świętym, Jego cierpienie, Jego śmierć, Jego włożenie do grobu, wstąpienie do piekła i zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba. Wszystko to były wydarzenia. I każde przeżycie, które nam jest opisywane w Piśmie Świętym, które nasi bracia i siostry na początku z Bogiem uczynili, to dzisiaj przez Boga nam zostało darowane do dyspozycji, tak jak oni to wtedy otrzymali. Albo czy Bóg się zmienił? Nie. My wierzymy, że jesteśmy prowadzeni z powrotem do początku, do tego pierwotnego. I także to należy do tego. Tak więc napełnieni wdzięcznością będziemy czytać jeszcze kilka miejsc pisma, w których jest słowo podkreślane. Ja przedtem to już krótko zmieniłem. Każdy raz, gdy ludzie odwracają się od prawdy, wtedy moje serce jest rozrywane. Jak jest napisane w 1 do Koryntian 13, że miłość raduje się z prawdą. I tak to jest. Prawdziwa Boża miłość w człowieku cieszy się z prawdą. A prawda nie jest tym, co ty czy ja mówimy. Prawdą jest to, co Bóg już powiedział. Ta prawda to jest Jego słowo. I Pan sam powiedział, wy rozpoznacie tą prawdę, a prawda was wyswobodzi. U proroka Izajasza 66 w wierszu 5 jest napisane: słuchajcie słowa Pana. Izajasz 66, wiersz 5. Słuchajcie słowa Pana. Wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. Co za wypowiedź. My w słowie wprowadzającym w rozdziale 51 czytaliśmy to żądanie. Izajasz 51, wiersz 4. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Tutaj mówi Pan do swojego ludu. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, słuchaj mnie. Nie ewangelistów, czy kaznodziei, czy samozwańców, ale słuchaj mnie, mój narodzie. I w łączności z tym słowem z Jana 10, moje owce słuchają głosu mego. Bóg stawia to żądanie do lud swój. I On jest głęboko zasmucony, gdy ci Jego słuchają innego głosu. I nadejdzie ten dzień, w którym rozpoznamy, że wszyscy, którzy kiedyś byli oświeceni i zasmakowali Ducha Świętego i to kosztowne Słowo Boże przyjęli do serc swoich, a potem znowu się odwracają, że oni już nie mogą powrócić z powrotem. Bo wtedy przekraczają pewną granicę, która nie może być przekroczona. Możemy wszelką głupotę uczynić, bo jesteśmy ludźmi. I to niechby Bóg przebaczył, i On przebaczył. Ale On postanowił granice w swoim słowie, których nie możemy przekroczyć. I tutaj jest napisane, słuchaj mnie, mój narodzie. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie. Nie wszyscy, ale ci, którzy należą do Jego zboru. Ci, którzy tworzą Jego lud. Oni przyjmą Jego pouczenie i będą wdzięczni za to. A inni powiedzą, momencik, to nie zgadza się z tym, co doktor taki i taki powiedział, co naucza. Co mnie interesuje jakiś doktor taki czy taki? Ten jeden doktoruje tak, drugi tak. Z tą teologią. Co to ma znaczyć, to kombinowanie? My mamy jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest. I to płaci aż do końca. I wszyscy mają się skłonić przed Bogiem i podporządkować się Jemu. A kto nie chce, nie potrzebuje. Potem i tak będzie musiał to uczynić, gdy już będzie za późno. Ale dzisiaj możemy wyznać to imię Pańskie. Gdy czas łaski przeminie, wtedy Wszyscy ci będą musieli, którzy teraz nie chcieli, którzy wydawali się sobie za dobrzy do tego. Nie chcę tego dożyć. Chcę w tym czasie przynajmniej być schroniony w Nowym Jeruzalemie, bo to nie będzie piękny widok, co się będzie działo. Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie nauka. Alleluja. Ode mnie wyjdzie nauka. I tak jest napisane u proroka. Tak, wszyscy będą przez Boga nauczeni, pouczeni. Możecie w to wierzyć mi. To jest ten czas Bożego pouczenia, w którym się teraz znajdujemy. I tak jak wtedy ludzie rozpoznali, że tutaj był Paweł i tam byli mężowie Boży postanowieni i tak dalej. I Paweł mógł napisać, wy to słowo, które wam głosiliśmy, nie przyjęliście jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże, które tym rzeczywiście jest. To było słowo Boże. Paweł mógł powiedzieć, co ja od Pana otrzymałem, to wam przekazałem. Bóg ma ludzi, którzy Jego słowo miłują i szanują. Drugi do Tymoteusza 4. Tu jest szczególne napomnienie, które jest odnośnie do czasu końca i jestem pewien, że znajdujemy się w czasie końca. Drugi list do Tymoteusza 4. Słowo, które już częściej, z pewnością częściej czytaliśmy, ja szczególnie i wielu innych także, wiersz pierwszy. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Widzimy, że w tym nauczającym te dwie rzeczy są jasno od siebie rozróżniane. To jedne jest przyjście, gdy On przyjdzie, aby wszystkich zabrać do siebie, którzy miłują Jego przyjście. Co pisze Paweł? To też musi tu być jeszcze gdzieś napisane. Tak, w tym samym rozdziale to jest napisane w wierszu 8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. A więc to jedno jest Jego przyjściem i gdy On przyjdzie znów, to wyraża to słowo, gdy On się ukaże, gdy przyjdzie, wtedy my będziemy z Nim zabrani i spotkamy Go na powietrzu. I potem jest napisane, przy Jego obwołaniu królestwa po uczcie weselnej stąpi ze swoimi w dół, aby obwołać Jego królestwo tu na ziemi. To byłoby do przeczytania w niektórych miejscach Biblii, szczególnie w objawieniu 19, 11 i objawienie 11, wiersz 15 i inne miejsca. Ale mi głównie rozchodzi się znowu tutaj o wiersz drugi. Zwiastuj słowo, głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny? Drugi do Tymoteusza 4, 2. Dogodny czy niedogodny? Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Nie znam innego miejsca Biblii, w którym by to słowo zaklinam było użyte w spojrzeniu na jakąś sprawę Bożą. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem. Przez to ta cała waga tutaj jest objawiana. Tutaj nie rozchodzi się jakąś lekką rzecz. Tu chodzi o to być czy nie być. I dlatego takie potężne słowo. Nie wiem, co te inne tłumaczenia tutaj, co ci inni tłumacze tu postawili, ale przynajmniej tak tu jest napisane. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych. I ta sprawa tutaj. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Ten, który zwiastuje, przyjdzie we właściwym czasie. Tylko słuchaczom może to nie pasować, gdy się im powie, słuchajcie, rzeczy, które nie są napisane w Słowie Bożym, tych nie możecie przecież głosić. I wtedy się to zaczyna. Ale przecież to jest objawienie i tak dalej, i to idzie jeszcze dalej, i ciągle dalej. Nie. My aż do końca będziemy twierdzić, że Bóg wszystko powiedział, co musiało być powiedziane. On niczego nie zapomniał. I gdy to słowo ma być głoszone, wtedy proszę was, abyście wierzyli w to, że to tutaj Pismo Święte jest tym zakończonym świadectwem Bożym na ziemi. Ponadto nic nie wychodzi. Bóg może zawsze czynić to, co chce. Ale co dotyczy zwiastowania, to pozostaje tak, tam, gdzie to słowo się zakończa, tam zakończamy, a tam, gdzie się rozpoczyna, tam rozpoczynamy. I z tym to jest załatwione. To od Boga jest żądanym. To nie jest naszą decyzją. To nie jest moją czy twoją decyzją. To jest decyzją naszego Boga. I co pisze Paweł do Koryntian? Kto wyjdzie ponad to, co jest napisane, ten nie ma Boga. Ta sprawa nie jest tak prosta, jak dzisiaj to jest czasem przedstawiane pod zachwyceniem, gdy mówią o objawieniu i ludzie są zwodzeni i są tak przez to uchwyceni i myślą już, że dożywają pierwszej fazy zachwycenia i nie wiedzą, że jasno o tym Słowo Boże mówiło. Nie ma żadnego tematu, który by tak wyraźnie i dokładnie był rozpatrywany niż zmartwychwstanie. I gdy ktoś tylko mówi, to teraz się dzieje i umarli, zostają ożywiani i tak dalej, zapomnijmy to. Gdy to się stanie, wtedy nikt z nas nie będzie już o tym mówił. To się na nas przecież stanie, albo nie. Gdy to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa się stało, czy były to tylko jakieś rozmowy w Samarii czy Emaus, albo czy było to faktem historyczno-zbawiennym, który tam się stał i został poświadczony. Co to było? Czy to była jakaś nauka? To było wielkie wydarzenie. Tak samo jest i z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. To zmartwychwstanie, zachwycenie, przemienienie, wszystko są to rzeczy, które się staną. Ale przecież nie tam, gdzie my o tym mówimy, nie. Ale tam, gdzie Bóg w tym punkcie czasu to uczyni. I tak jak Pismo Święte daje o tym wyjaśnienie, jak o tym mówi, tak w to wierzymy. Jaśniej to z pewnością nie może być napisane. I potrzeba tylko 2-3 miejsca Biblii przeczytać, aby to zobaczyć, aby otrzymać ten przegląd, gdy są twierdzenia stawiane, które nie są właściwe. Pierwszy do Koryntian 15 jest jedno z tych najobszerniejszych, najpotężniejszych, najgłębszych miejsc. Tutaj mówi Paweł w pierwszym do Koryntian 15 od wiersza 12. I tutaj niemieckie tłumaczenie mówi, a gdy nasze kazanie zwiastuje powstanie Chrystusa z martwych, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Zauważacie? Ci jedni mówili, Chrystus już zmartwychwstał, ci inni twierdzili, że nie ma zmartwychwstania. W wierszu 15 mówi, wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Wiecie, on tam, ten dowód tam przytaczał w formie argumentacji i tak dalej. I jak już na początku powiedziałem, że wszystkie te rzeczy już wtedy wschodziły i były przynoszone i że było to udowodniane i od wiersza 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Jako pierwiastek. My mówiliśmy już o tych pierworodnych. Chrystus, pierwiastek tych, którzy zasnęli. I czytamy tutaj dalej, tu w wierszu 22. Albowiem, jak... Przepraszam, wiersz 23. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. W czasie Jego przyjścia. Czy, tak jak to mówią te różne tłumaczenia, czy ukazanie się, czy przyjście, to zawsze przez to jest to samo wydarzenie myślane. Chrystus jako ten pierwiastek, a potem ci, którzy są Chrystusowi, on jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. To jest Boży porządek. Chrystus jako pierwszy, potem przy Jego przyjściu wszyscy ci Jego pierworodni i na końcu, po 1000 latach, to ogólne zmartwychwstanie. Taki jest boski porządek. Ale mi rozchodziło się o coś wiele więcej. Która rozchodzi się o to, aby nam przeniknęło to do ducha, duszy, do szpiku kości i do głębi serca. To, że Bóg nam darował swoje słowo i że musimy to zachować za wszelką cenę i nie dać się przez każdą naukę w jedną i w drugą stronę poruszać. Możecie sami to od wiersza 51 czytać w 1 do Koryntian 15, 51, o co rozchodzi się przy zmartwychwstaniu, bo wokół nas dzieją się różne rzeczy, które nie cieszą człowieka. Przejdźmy teraz do objawienia, pierwszy rozdział, wiersz 9, bo tam Jan składa świadectwo o tym, co miał do powiedzenia, do przekazania. Objawienie, pierwszy rozdział, wiersz 9, druga część tego wiersza. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Ja byłem także na wyspie Patmos, z pewnością to wszyscy wiecie. Byłem tam w tej jaskini, gdzie według przekazów Jan miał być. I tam czytałem całe objawienie i jeszcze raz czytałem i dziękowałem Panu za to, że mam ten przywilej w tym czasie móc żyć, gdzie te rzeczy, które Jemu tam zostały objawione, teraz w naszym czasie się dzieją. Nie możecie sobie w ogóle wyobrazić, co w człowieku w takich momentach się może dziać. Móc to wiedzieć. Tutaj było to miejsce, tu mówił Bóg. I potem móc sobie to uświadomić, że teraz w tym czasie żyjemy, że możemy przeczytać o tym i nie tylko to, ale że możemy tego dożywać, jak wszystko przed naszymi oczyma się wypełnia. To, co wtedy było powiedziane. Wtedy człowiekowi przepełnia się serce wdzięcznością. Bóg swoich sług, swoich posłańców miał, mówił przez nich i teraz wypełnił się ten czas. Teraz nie jest to tylko jakąś książką, czy księgą, która byłaby 7 pieczęciami zapieczętowana, ale jest to otwarta księga, otwarta zawartość, otwarte słowo, nie tylko napisane słowo, ale żywe słowo, wypowiedziane słowo, objawione słowo. Tobie i mnie się to stało przez łaskę naszego Boga. Słowo, które do nas mówi. Słowo, które ma nam coś do powiedzenia. Słowo, które nam znaczy wszystko. Słowo, z którym jesteśmy złączeni przez Ducha Świętego. Wtedy było napisane, dzisiaj jest realnością. I gdy mogłem przypomnieć na to, ja dzisiaj to jeszcze mam w moim małym notysiku, to czytałem, gdy brat Branham tam był w górach i nagle, gdy ten obłok zstąpił, rozległ się ten głos, powróć z powrotem, bo czas otwarcia 7 pieczęci nadszedł. Jak często to już tutaj mówiłem. Miliony wierzących ludzi nie wie, co Bóg w naszym czasie uczynił. Oni śpiewają Bogu, oni modlą się, uwielbiają Go i absolutnie nie ma nic do zarzucenia. Nabożeństwa są lepsze niż nasze. Mają lepszą formę, mają lepsze obramowanie. Kaznodzieje są wykształceni. Mają wszystkie korzyści, które można sobie wyobrazić na ziemi. Ale zamienić się nie chcę. Zamienić się nie chcę. Chcę lepiej być w stajni w Betlejemie niż gdzieś w pałacu, gdy jestem w woli Bożej. To mi wystarczy, to wtedy mi wystarczy i stajnia, gdy Słowo Boże się przez to wypełni. I tutaj to mamy z powodu zwiastowania Słowa Bożego. I to ciągle znowu na nas przychodzi, gdy mogę jeszcze raz tą uwagę podać. Gdy tych 7 gromów wydało swe głosy, nadeszło to bezpośredni nakaz od Pana, bezpośredni głos. Nie zapisuj tego, co mówiło 7 gromów. Dokładne takie Słowo Boże. Nakaz Pana. Nie pisz tego, nie zapisz tego. Kto może to czytać, jeśli to nie jest w ogóle zapisane? Jak mogę głosić, jeżeli w ogóle nie jest to, nie istnieje to jako Słowo Boże, że mógłbym o tym głosić? Ale potem przychodzi ta argumentacja. Ach, to jest objawienie. Mówię to jeszcze raz. Bóg jest wiecznie związany z swoim Słowem. Wierzymy w objawienie Słowa i w objawienie Ducha, ale objawienie Ducha jest objawieniem Słowa i zawsze będzie się zgadzać ze Słowem Bożym. I także w tym jestem szczery. Wtedy wolę suche zgromadzenia lepiej, gdy Boże pouczenie się do nas rozlega, niż jakieś zachwycanie się jakąś rzeczą, która w ogóle nie pochodzi od Boga i dlatego nie może prowadzić do Boga. Myślę, że brat Kupfer nie będzie na mnie się gniewał. My rozmawialiśmy 2-3 minuty ze sobą, ale on powiedział, ja z Panem mówiłem i nagle przyszła mi ta odpowiedź, idź tą drogą dalej. Ja powiedziałem, bracie mój, ja zgadzam się z tym, tą samą odpowiedź przecież mamy wszyscy, abyśmy tą drogą Bożą aż do końca szli, obojętnie co przyjdzie, albo nie. Czy mamy w lewo, czy w prawo, raz tutaj biec, tam znowu tam biec. I to możemy w pełnej pokorze ku chwale Bożej powiedzieć. We wszystkich tych 10 lat nie zmieniliśmy ani kierunku, ani żadnej nauki, ani żadnego poznania. My byliśmy coraz głębiej prowadzeni. To się zgadza. Zostaliśmy coraz głębiej prowadzeni. Ale niczego nie musieliśmy zmienić aż do dzisiejszego dnia. Nawet to cząstkowe, co pochodzi od Boga, to samo w sobie jest doskonałym. Rozumiecie, co to wypowiada? Nasze poznanie jest cząstkowym. Wszystko, co od Boga pochodzi, jest cząstkowym. Ale gdy to wszystko Boże cząstkowe jest będzie złączone razem, wtedy jest to doskonałą, zaokrągloną, zakończoną rzeczą i w to wierzę z całego serca. To cząstkowe, co jest Boże, to jest samo w sobie doskonałym. Gdy to jest spojone razem, jest to wspaniałą rzeczą. A więc z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Te dwie rzeczy przez służbę brata Branhama w szczególny sposób zostały postawione na świeczniku. Objawienie Jezusa Chrystusa i Słowo Boże. I to oboje należy razem. I ja już także mówiłem, komu Chrystus przez Boże objawienie nie będzie oznajmiony, taki człowiek nigdy nie rozpozna Antychrysta. Nigdy. Nigdy. Tam rozpoczyna się objawienie, ale to objawienie, które się rozpoczyna się na podstawie opisu, które nam tutaj w Słowie Boże został dany. Albo nie. Gdy jest nam opisany Chrystus i jest nam objawiany, jak On jest nam objawiony? Czy wiatr to z sobą przynosi? Nie. My czytamy w Słowie Bożym. Czytamy, kim On jest, czym On jest, jakim jest. A Duch przychodzi i oznajmuje nam, objawia to nam i widzimy to. Widzimy to na podstawie Słowa Bożego. To jest Boże objawienie. Tak samo to jest ze wszystkimi innymi rzeczami. Tam, kto wie, ilu czyta o Antychryście i wszyscy zgadują, wiecie, oni szukają go w Afganistanie i w Teheranie i w Jeruzalemie i w Moskwie i szukają na całym świecie, tylko nie tam, gdzie on jest. I gdy spoglądam w to Pismo Święte, w Słowo Boże i czytam o tych siedmiu pagórkach i o cały ten opis, wtedy mogę tylko powiedzieć, wisi na ścianie i robi tyk-tak. Nie potrzebuję mówić, że to jest zegar. Wtedy wszyscy wiedzą, jak późno jest. Opis jest tutaj. I gdy Duch Boży ponad nas przychodzi, wtedy chwytamy tego człowieka, bo on jest całkiem jasno opisany. Dlaczego mówię to? Ja nie miałem zamiaru, takiego zamiaru, ale tak to jest. Po to zostało nam Słowo Boże darowane, abyśmy byli o wszystkim poinformowani, nie po to, aby wiedzieć więcej niż inni, ale aby poznać prawdę i widzieć tą różnicę, bo teraz wszystko ulega Antychrystowi pod tym pobożnym tematem. Tak, Chrystus przecież modlił się, abyśmy wszyscy byli jedno. O tą jedność na pewno się nie modlił, to mogę wam powiedzieć, to mogę was zapewnić o tym. On modlił się o boską jedność, o zbór oblubienicy, o członków jego ciała, o tą trzodę wykupioną krwią, która jemu wierzy, która jemu służy, która jest jego własnością. Ale ten stary wróg bierze każde jedno słowo, które pasuje do jego konceptu i stawia je na głowie. Tak jak szatan to przez węża w ogrodzie Eden już uczynił. Dzięki Bogu za jego drogie i święte słowo. Dzięki Bogu za Ducha Świętego, który prowadzi do wszelkiej prawdy. I jeszcze jeden przykład. Kto Mateusza 28 czyta i nie ma objawienia Ducha, ten powtarza i powtarza. Jest przecież tutaj, jest przecież tu napisane i tak dalej. I to jest tu napisane i ta dana osoba siedzi tam bez objawienia. Ale gdy przychodzi objawienie, wtedy widzimy to, co tam jest napisane. A Duch zaczyna działać i zauważam nagle, ach, moment, tu rozchodzi się o to imię i potem idziemy za tym prowadzeniem Ducha i odczuwamy więcej i więcej, jak ta jasność przez prawdę przychodzi. To jest Boże objawienie, gdzie Duch i Słowo tej trzodzie wykupionej przez krew, tą wolę Bożą i Boga samego i wszystko, co należy do Jego planu, może objawić. To jest objawienie, które pochodzi od Boga, które jest ugruntowane w Słowie, które ze Słowa pochodzi i które prowadzi do Słowa i ciągle, zawsze dokładnie się zgadza. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej do Objawienia 22. Nie może być żadnego sprzeciwu. Jeśli jest jakiś sprzeciw, to jest w Twojej, mojej głowie i w jakiejś innej książce, ale nie w Biblii. Nie, w Biblii nie. Tutaj wszystko się zgadza i za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Głoś słowo, bo nadejdzie czas, w którym nie zniosą zdrowej nauki. I ten czas jest w pełni teraz. Ludzie nawet tego nie zauważają między tymi, którzy używają tę służbę brata Branhama dla siebie i mówią słuchaczom, pomimo to, tak, prorok umarł, Bóg teraz idzie dalej z nami. I wszyscy tego nie zauważają. Dla nich to wszystko jakoś jest w porządku, bo wszystko jest zagłuszane przez tą atmosferę, która tam jest czyniona. Paweł też zmarł. Czy mogą postawić się ponad tym słowem, które Bóg przez niego mówił? Piotra także nie ma już między nami, Eliasza także nie. Ale to słowo, które Bóg przez wszystkich proroków i przez wszystkich apostołów mówił, to żyje. Ono żyje. Tych proroków Pan zabrał do siebie, ale to słowo On nam pozostawił. I niebo i ziemia przeminą, ale to słowo pozostanie. I zaprawdę, tak jak to słowo w nas pozostanie, zaprawdę my pozostaniemy z tym słowem. Czy nie cieszymy się z tego? Gdy inni mają powód, aby się radować z jakiejś utworzonej rzeczy, czy my nie mamy powodu, aby Bogu dziękować za Jego prawdziwe słowo? Co powinno być z nami? Duch Boży chce nas uchwycić. Nam musi stać się jasnym, co nam już zostało darowane. I wtedy będziemy wdzięczni. Staniemy się wdzięcznymi z całego serca i z całej duszy. Amen.